Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Zapraszam na naszą audycję. W pierwszej części poseł Koalicji Obywatelskiej Platformy Obywatelskiej Krystyna Sibińska. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Oraz Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość, wojewódzki radny z doświadczeniem parlamentarnym. Dzień dobry.
Kłaniam się, dzień dobry.
Jak słyszycie Państwo przez telefon, a to ze względów oczywiście bezpieczeństwa, czwarta fala pandemii niestety nie ustaje. Zacznijmy od weryfikacji szczepień w miejscu pracy, bo w Sejmie i w rządzie trwa nad tym dyskusja. Nadal nie znamy założeń projektu. Słyszymy, że zbierane są podpisy pod tym projektem posłów Prawa i Sprawiedliwości, między innymi poseł Hoc. Czy Koalicja Obywatelska, zwracam się do poseł Krystyny Sibińskiej, poprze tych posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy chcą wprowadzić takie rozwiązania?
Panie redaktorze, wolałabym, żeby taki jakikolwiek projekt, który dotyczy szczepień, wprowadzania obostrzeń, wprowadzania specjalnych rozwiązań na czas pandemii, był projektem rządowym, a nie projektem poselskim. Dlatego, że to jest pozbywanie się odpowiedzialności przez rząd, a każdy odpowiedzialny rząd powinien mieć przygotowane scenariusze na kolejne fale pandemii. Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że państwo PiS, rząd PiSu patrzy na sondaże i posługuje się sondażami, jak poszczególne działania rządu będą odbierane przez społeczeństwo, a nie w jaki sposób trzeba podjąć drastyczne, odpowiedzialne kroki, a od tego jest odpowiedzialny rząd, żeby podjąć takie kroki, żeby chronić Polaków przed rozprzestrzenianiem się choroby. Dlatego śmieszne są te działania i po prostu obnażające bezradność polskiego rządu, które pokazują, że rząd najpierw miał to wprowadzić, później chcieli uciec do projektu poselskiego. Okazuje się, że w gronie posłów PiS-u nawet nie ma chętnych, żeby taki projekt podpisać. Więc o tym, jak my będziemy głosować i w jaki sposób będziemy podejmować decyzje, to będziemy rozmawiać wtedy, kiedy będą poważne propozycje położone na stole.
Marek Surmacz, gdyby pan był dzisiaj w Sejmie, to czy głosowałby pan za takim projektem?
Właśnie to zdanie ostatnie wypowiedziane przez panią poseł jest najpoważniejszym z całej treści wypowiedzi, bo mamy do czynienia z polskim rządem, polskim państwem, a nie państwem PiS, nie państwem, nie rządem pisowskim. Rozumiem chyba, że to są skróty myślowe używane przez panią poseł. Takie z racji totalnej opozycji to jest retoryka, ale jeżeli chodzi o merytorycznie. Zgadzam się, nie ma ciągle projektu, ale uważam też, że zresztą ten pogląd prezentuję już od jakiegoś czasu, że powinniśmy przemawiać do świadomości obywateli. Nie żyjemy dzisiaj w jakimś odosobnieniu, w jakiejś bańce, zamknięci, bez dostępu do wiedzy, bez codziennych komunikatów ministra czy Ministerstwa Zdrowia o liczbie zakażonych, o liczbie umierających. Wiemy o tym, wiemy też, bo to powinna być oczywista oczywistość, że jakiekolwiek zakazy nawet w miejscu pracy czy ograniczenia wykluczające nie będą skuteczne. W tym sensie, że niezależnie od tego, czy jesteśmy zaszczepieni, czy jesteśmy niezaszczepieni, to jesteśmy nośnikami wirusa. Raczej wymagajmy i zwracajmy uwagę w ramach dyscypliny pracy czy w miejscach pracy na to, żeby zachowywać się higienicznie, czyli używać wtedy, kiedy przebywamy w miejscach większych zgromadzeń, a nie stałych współpracowników, bo to bez znaczenia, maseczek, używajmy płynów dezynfekcyjnych, częściej myjmy ręce. Te elementarne rzeczy, które mogą nas uchronić. Zaszczepionego również, dlatego że dzisiaj już wiemy, bo to jest wiedza powszechnie dostępna, że w marginesie tych, którzy chorują w ramach epidemii w tej chwili na ten wirus, czy poddają się jego działaniu, to zaszczepieni przechodzą go w sposób łagodniejszy i najważniejsze, nie umierają. Nie kończy się to tragicznym skutkiem w postaci zgonu. Natomiast do tych wszystkich niezaszczepionych trzeba informować, mówić, bombardować informacjami, że jak się nie zaszczepisz, to po prostu twoje życie jest w twoich rękach. Jesteś zagrożony nawet w swoim życiu. Bliscy powinni wywierać presję. W rodzinach. Nie wierzę w to, że jak starsi dziadkowie, rodzice się zaszczepią, to młodzi życzą tym rodzicom źle, albo ci dziadkowie życzą źle swoim dzieciom czy wnukom. Wspierajmy się nawzajem w budowaniu świadomości, że szczepionka nie szkodzi. Szczepionka pomaga, a nawet ocala życie.
A nie ma pan wrażenia, że no, czekanie na zdrowy rozsądek może źle się skończyć? Już nie mówię o politycznej kwestii wokół tego, bo rząd przygotował całą infrastrukturę, jeśli chodzi o szczepienia, z tym nie ma żadnego problemu. Wiem to też na własnej skórze i myślę, że większość zaszczepionych, którzy nas teraz słuchają, szczepiła się w chwilę po zgłoszeniu, więc tutaj nie ma problemu. Problem jest z liczbą zaszczepionych osób, bo stanęło to w granicach 50 kilku% i ani drgnie. I teraz pytanie, jaką politykę przyjąć? Politykę państw niektórych na zachodzie, które chociażby Austria, chociaż też ostatnio kolejne państwa po prostu wprowadzają lockdown dla niezaszczepionych, czy po prostu przygotowywać kolejne łóżka covidowe w szpitalach?
Czy Polacy w ogóle generalnie, jeżeli chodzi o kwestie naruszania praw wolności, tu oczywiście też wchodzimy w zakres, ile wolności mojej może oddziaływać na czy wpływać na ograniczenie wolności kogoś obok. Ja uważam, że Polacy są pod tym względem mimo wszystko rozsądni. Jeżeli dotrze do nas informacja prędzej czy później, a oswoić się musimy z tym, że ten wirus będzie obecny z nami już być może do końca świata. Tak jak wirusy grypy mutują, tak wirus ten SARS-CoV-2 też będzie prawdopodobnie mutował w różnych postaciach, z różnym natężeniem, wywołujący za kilka lat zupełnie inne skutki. Przecież my musimy pamiętać o tym, że jeszcze niedawno, przed rokiem, dwoma, trzema latami, powszechną była wiedza, że zaniedbanie wyleczenia grypy, tej sezonowej grypy, może doprowadzić do przewlekłego stanu zapalnego stawów, zapalenia mięśnia sercowego, nawet ze skutkiem konieczności przeszczepu serca. To wszyscy wiemy. Więc jeżeli tam to wiedzieliśmy, nie rozumiem, dlaczego nie przyjmujemy oczywistej wiedzy, dziś większej niż przed rokiem, przed już blisko dwoma latami, na temat skutków oddziaływania na nas przez ten dzisiaj bieżący wirus.
Dzisiaj zerknąłem na nowy sondaż Ibris dla telewizji Polsat i w nim ponad połowa Polaków popiera pomysł ograniczenia wstępu do miejsc publicznych dla osób, które nie przyjęły szczepienia przeciwko koronawirusowi. To 54% badanych. 65% badanych popiera obowiązek szczepień dla na przykład personelu medycznego. Ale wsłuchuję się także w wypowiedzi rządzących i między innymi wiceminister Waldemar Kraska mówi, że z drugiej strony, gdyby wprowadzić takie obostrzenia, to mielibyśmy do czynienia z protestami. Na pewno ostatnia sytuacja z Sejmu, kiedy poseł Hoc przedstawiał swoje zdanie do projektu, mocno przerwał mu jeden z posłów Konfederacji, doszło do takiej awantury. Rząd boi się, jak mówi też minister zdrowia, protestów. Zapytam poseł Krystynę Sibińską, czy jeżeli na przykład, załóżmy, takie obostrzenia, lockdown dla niezaszczepionych zostałby wprowadzony, byłyby protesty, to po której stronie stanęłaby opozycja?
Panie redaktorze, o faktach pan radny chciał rozmawiać, więc ja tylko przypomnę, że fakty są takie, że dzisiaj Polska jest na czwartym miejscu umieralności, jeśli chodzi o COVID. A polski rząd tak naprawdę kapituluje, bo przytoczona nawet wypowiedź pana ministra pokazuje bezradność, patrzenie na sondaże i w jaki sposób, czy będą protesty, czy nie. No szkoda, że tak samo rząd nie reaguje wtedy, kiedy protestują na przykład kobiety, czy protestują medycy i nie boi się tych protestów i nie podejmuje szybkich działań. A tutaj zasłania się protestami potencjalnymi po to, żeby umyć ręce i żeby nie podejmować działań. Wspomniał pan radny o bombardowaniu informacjami na temat konieczności szczepień i tak dalej. No to zadajmy sobie i odpowiedzmy na to pytanie, czy jesteśmy bombardowani. Bo ja nie odczuwam takiej presji, nie odczuwam, żeby osoby z pierwszych stron gazet, osoby z rządu, osoby łącznie z panem prezydentem, żeby bombardowali nas takimi informacjami i zachęcali do szczepień. A przykład idzie z góry, a góra jest taka, że właśnie puszcza oko do antyszczepionkowców, puszcza oko właśnie do Konfederacji, bo jest im potrzebna w niektórych działaniach i akceptuje to właśnie, że że w taki sposób się zachowują nieodpowiedzialni też politycy. Mówimy o odpowiedzialności i tutaj wspomniany projekt, o którym rozmawialiśmy, próbuje zrzucić odpowiedzialność na pracodawców, na to, żeby to pracodawcy podejmowali decyzję, czy dopuścić pracownika do pracy, czy nie. Ta odpowiedzialność być po stronie rządu, bo również potencjalne odszkodowania i wszelkie inne działania muszą być po stronie rządu, a nie
pani poseł,
pracodawców.
Przepraszam, że na chwilę przerwę, tylko sekundę, bo dzisiaj czytałem stanowisko pracodawców RP, którzy wsparli taki projekt, że pracodawcy chcą tego projektu, żeby mogli sprawdzać.
Ale taki projekt musiałby być wsparty decyzją rządu, a nie pracodawców, bo to potencjalne odszkodowania, które będą, mogą występować, to muszą być po stronie rządu, a nie po stronie pracodawcy, bo pracodawcy naprawdę sporo ucierpieli.
Ale jak zrozumiałem, to z tego projektu tam nie chodzi o to, żeby penalizować, czy w jakiś sposób
nie,
pracownik
ale
zaszczepiony miał jakąś odpowiedzialność ponosił, tylko on byłby przesunięty w miejsce, w którym nie miałby kontaktu z innymi pracownikami albo z klientami, bo tu chodzi po prostu o wiedzę, która w wielu przypadkach może kosztować czyjeś zdrowie bądź życie. Ale zapytam inaczej.
Bo dzisiaj mamy taką sytuację, że nawet w wielu miejscach takich publicznych podchodzimy do tego bardzo liberalnie, no bo nie ma takiego przymusu. A taki przymus być powinien, bo ja przypominam sobie początki pandemii, kiedy idąc do sklepu musieliśmy wiedzieć, że nie zostaniemy wpuszczeni, bo się obawiali też ci, którzy właśnie handlują, że nie zostaniemy wpuszczeni bez maseczki, że odbyła kolejki, były dystanse, czekaliśmy spokojnie. Natomiast rozluźnienie to jest efektem też działań rządu, dlatego że z tego to wynika. Jeśli mówimy, boimy się protestów, no trzeba wziąć po prostu, wie pan, rządzenie nie polega tylko na tym, że się patrzy na sondaże i się czerpie z tego korzyści, ale też podejmuje się decyzje czasami trudne i czasami kończące się niestety spadkiem popularności.
Marek Surbacz.
No, żeby powiedzieć pani poseł, jasno wynika, że im gorzej, tym lepiej. To znaczy mają być protesty, mają być, jak są protesty kobiece, a rząd reaguje, to jest
nie
źle.
Nie reaguje, panie,
ale gdyby, przepraszam, a w których to przypadkach chodziło o kwestie pandemiczne i zagrożenie powszechnego zdrowia albo życia jednostki? No nie ma takich sytuacji, więc to są sytuacje nieporównywalne. Ja rozumiem totalną opozycję w tej chwili w tym sensie, że nie ma niczego takiego, do czego by oni się przypieli, bo nawet deklarują, że będą popierali różne inicjatywy rządowe, a na końcu są przeciwko nim. Więc to nie jest tak, że nasza opozycja jest racjonalna w takim rozumieniu. Dzisiaj prawie 60% Polaków jest wyszczepionych. W Gorzowie patrzymy na to, że ziemię lubuską.
To tylko 60%.
Bardzo podobnie. Wskaźniki są porównywalne. W naszym mieście chyba i w Zielonej Górze, w dużych miastach, nie wiem jak to jest liczone, ale prawdopodobnie jako skupiska aglomeracyjne mają inne wskaźniki. Też skupiska ludzkie są większe, więc i zupełnie inaczej trzeba patrzeć na zjawisko epidemii czy pandemii oczami naszymi własnymi sprzed roku, 14-16 miesięcy, a dzisiaj to są inne warunki zupełnie. Jeszcze raz, tak, brakuje mi bombardowania informacjami. Tak, brakuje mi popularyzowania szczepień. Nie w takim sensie, że jakąś loterię zrobimy i na 15 milionów jeden samochód, tylko wszystko, tam gdzie się media otwierają, radia, telewizja, wszystkie stacje powinny reklamy społeczne nadawać o tym, że szczepienie ratuje życie.
Szanowni Państwo, jedno pytanie, proszę o krótką odpowiedź, bo idziemy dalej, jeszcze dwa ważne tematy. A propos właśnie koronawirusa, ostatnio padła taka sugestia, propozycja, aby tym, którzy, jeżeli nie wprowadzamy obostrzeń dla niezaszczepionych, to tym, którzy nie chcą się szczepić, od nich powinno się wymagać jakiegoś dodatkowego ubezpieczenia ze względu na duże koszty leczenia. Czy to jest kontrowersyjny dla Państwa temat? Mówił o tym były premier Leszek Miller. Ja poszukałem informacji na ten temat i chociażby Poznań informuje, tamtejszy szpital, że część pacjentów, którzy trafili w takim ostrym stanie na oddział, nie była zaszczepiona i już nie było szansy użyć respiratora, więc użyto tak zwanego płuco serca. To jest leczenie ECMO. Ja nie jestem oczywiście specjalistą na Natomiast okazuje się, że miesięczny koszt takiej terapii to w przypadku jednego pacjenta 1 000 000 zł. Więc pytanie, czy może takie rozwiązanie, Krystyna Sibińska?
No nie, no to jest durne rozwiązanie, bo jak się okaże, że ktoś potrzebuje jakiejś specjalistycznej metody leczenia czy środków, bo akurat ma taką chorobę, a nie inną, to będzie musiał się dodatkowo do ubezpieczyć, tak? No, nikt tego nie jest w stanie przewidzieć, ani nikt nie jest w stanie w taki sposób tego uregulować. Natomiast bez wątpienia promocja szczepień i promocja właśnie takiego trzystopniowej ochrony powinna iść i na to powinny pójść dużo większe środki, ale przede wszystkim też zaangażowanie, tak jak wspomniałam, osób, które mają jakiś tam autorytet. I w tym kierunku powinniśmy iść. No, procedury lecznicze są różne, różne są choroby i wie pan, określanie dzisiaj, że ktoś potrzebuje takiego innego, a nie droższego sprzętu czy droższej metody leczenia, to musi się doszczepić. Nie, to dla mnie akurat nie przemawia to do mnie.
Marek Surmacz.
No to jest dyskusja na ten temat od zawsze właściwie. Czy powinniśmy też doubezpieczać albo wymagać doubezpieczenia kierujących, którzy notorycznie naruszają przepisy ruchu drogowego, którzy właśnie w związku z tym potencjalnie zagrażają bardziej bezpieczeństwu wszystkich innych poruszających się po drodze. Nie, to są jałowe argumenty, dlatego że przecież każdy, kto ląduje w szpitalu z rozpoznaniem COVID, w stanie ciężkim najczęściej bywa też, to też statystyki potwierdzają, z powodu innych chorób współistniejących. Więc jak ktoś nie chorował, był odporny na zachorowanie na grypę, to łagodniej przechodzi, bo ma już tą odporność, ma jakiś poziom przeciwciał, nawet jeżeli nie był zaszczepiony. Więc to są tak różne sytuacje, że w żaden schemat tego się nie da wrzucić, a tym bardziej jeszcze schemat z konsekwencjami finansowymi. To nie wchodzi w ogóle w rachubę. I takie pomysły może rzucać wolny strzelec, jak były premier Leszek Miller, który jest na marginesie zupełnie i bez perspektyw politycznego wpływu na rzeczywistość w Polsce.
Zmieniamy temat. Ja tylko zachęcę słuchaczy do tego, aby posłuchali chociażby mojego ostatniego wywiadu z lekarzem, panem Jackiem Smykałą z Uniwersyteckiego Szpitala w Zielonej Górze. Jest na stronie Radia Zachód, który wyjaśnia w kilku bardzo takich męskich słowach, czym grozi niezaszczepienie się i zakażenie COVID-19 w wielu przypadkach. Idziemy dalej. Z Lubuskiego przejdźmy teraz na ten odcinek polsko-białoruskiej granicy. Cytuję polską policję. Obozowiska z ludźmi zepchniętymi na linię granicy przez służby białoruskie opustoszały. W tych miejscach jest spokojnie, ale służby polskie cały czas czuwają. Z kolei na Twitterze Stanisław Żaryń, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych z dzisiaj. Ten kryzys polityczny się nie kończy. Białoruś nadal jest zainteresowana eskalacją i kontynuowaniem operacji przeciwko w Polsce. A kilka chwil temu w jednej z ogólnopolskich rozgłośni minister Obrony Narodowej mówił, że nadal są ataki na polską granicę, ale już mniejszymi grupkami i w wielu, wielu miejscach. W krótkich zdaniach proszę ocenić tę sytuację. Co będzie dalej? Czego możemy się spodziewać w Państwa opinii? Krystyna Sibińska.
No, niewiele mogę się spodziewać po działaniach polskiego rządu, który wypowiedzi dwóch ministrów pokazują, że oni są zaniepokojeni tym, że umyka im w jakiś sposób polityczne złoto.
A tak pani myśli?
Kryzys. Tak, tak myślę, dlatego że to potwierdzają wszelkie działania i bardzo, że tak powiem, na rękę był kryzys na granicy polsko-ukraińskiej. Była blokada przed umiędzynarodowieniem tej sprawy, była blokada i niechęć przed poproszeniem o pomoc, o zwróceniem się do naszych partnerów w NATO czy w Unii Europejskiej. I dzisiaj były pozorowane działania, wprowadzenie stanu wyjątkowego, zupełnie niepotrzebnego, który nic nie dał i niczemu nie pomógł, wprowadzenie kolejnych przepisów, ustaw, które miały na celu tylko i wyłącznie blokadę informacji i blokadę niedopuszczenia ani dziennikarzy, ani żadnych instytucji, które miałyby rzeczywisty ogląd i rzeczywisty pogląd na tę sprawę. Więc to naprawdę, abstrahując od tego, że było to rzeczywiście działanie reżimu Łukaszenki, że było to rzeczywiście atak na polską granicę, której trzeba bronić i musimy podejmować konkretne działania, To sam kryzys i same takie działania rządu to są dokładnie takie, jak powiedziałam, pokazujące absolutny brak pomysłu, absolutną właśnie bezwładność, osamotnienie polskiego rządu i dopiero te działania związane właśnie też z wkroczeniem instytucji zewnętrznych i polityków europejskich odniosły skutek taki, że zarówno Łukaszenka się przestraszył, jak i też przyjaciel do niedawna rządu Morawieckiego, czyli Erdogan, się zaczął wycofywać i tak dalej. Także to jest skomplikowany temat, możemy na ten temat rozmawiać, każdy będzie miał swój na to pogląd, ale mu jest dokładnie tak.
Marek Surmacz.
Stanowisko pani poseł i oczywiście totalnej opozycji jest, można by zamknąć w dwóch słowach. Zawiedzione nadzieje. Byliście od początku za destabilizowaniem i jesteście właściwie od już 6 lat w tej chwili za destabilizowaniem sytuacji politycznej i społecznej w Polsce. I upatrywaliście z nadzieją, że nastąpi kryzys rządowy, kryzys państwa polskiego, a właśnie dzięki Łukaszence. Nie wyszło. I pani mówi, pani poseł, tak zupełnie normalnie o jakimś bezwładzie. Tu stoimy murem za polskim mundurem. Straż Graniczna, policja, wojsko skutecznie odpiera ataki politycznego natarcia wojną hybrydową z użyciem żywego człowieka instrumentalnie na polską granicę. A pani mówi o bezwładzie, o osamotnieniu, a ofensywa dyplomatyczna od 3 miesięcy prowadzona. Nie przerywałem pani kulturalnie, więc proszę zachować się w ten sam sposób. Więc ofensywa dyplomatyczna za granicą. Skuteczne działanie, ostatecznie ultimatum, jakie w imieniu polskich władz przedstawił szef Straży Granicznej, szefowi Straży Granicznej Białorusi, że jeżeli w ciągu 24 godzin nie uprzątną przejście graniczne, czy 48 godzin, to zamkniemy szlak kolejowy zaopatrzenia z Europy Zachodniej i w drugą stronę również przepływy towarów ze wschodu do
Europy Zachodniej. Tu weszła jeszcze kwestia gospodarcza z Chinami.
Natychmiast posprzątano przejście graniczne, ewakuowano tych nachodźców w miejsca, rozproszono ich, będą prowadzone dalej. Podzielam pogląd oczywiście, bo się w tym orientuję, stanowisko ministra obrony, pana Błaszczaka, będą atakowali cały czas w mniejszych grupkach, w większym rozproszeniu. Będzie to wymagało w dalszym ciągu zaangażowania służb granicznych i służb towarzyszących, czyli policji i wojska, w odpieraniu tych ataków i będziemy budować zaporę fizyczną z naszpikowaną elektroniką, żeby zapobiec ewentualnie napływom podobnym z tego kierunku w przyszłości. I to będzie realizowane, czy opozycja polska totalna chce, czy nie chce tego. Wiemy, że Polacy tego oczekują i dlatego będzie to realizowane.
Na koniec, bo mamy 5 minut do 10:30 i wtedy rozpoczną się wiadomości. Zmienię temat i wrócę do województwa lubuskiego. Zarząd województwa zakończył pracę nad projektem budżetu na rok 2022. On został odesłany do oceny do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pod koniec grudnia ma się odbyć sesja budżetowa. Wtedy najpewniej budżet zostanie przyjęty, ale w Radiu Zachód prezydent Zielonej Góry skrytykował zarząd województwa za wydawanie zbyt dużych pieniędzy na promocję województwa, między innymi ponad 1 000 000 złotych na udział w Światowym Expo w Dubaju. Nie mówiłbym o tym, gdyby nie to, że wczoraj zarząd województwa w Gorzowie i między innymi także poseł obecna na naszej antenie Krystyna Sibińska odnosili się do tych zarzutów. Pani poseł, czy zarzuty prezydenta Zielonej Góry o tym, że wydajemy 1 000 000 złotych na wycieczkę do Dubaju są nietrafione?
O ile pamiętam, to ja odnosiłam się do Polskiego Ładu
też,
na tej
też,
konferencji.
Oczywiście, natomiast, ale ja mówię o całej konferencji.
Natomiast do Dubaju promocji odnosili się członkowie zarządu województwa i bardzo dobrą odpowiedź miał pan Tadeusz Jędrzejczak. Myślę, że w drugiej części naszego programu
tak, będzie
bardzo
również
dobrze
gościem.
To skomentuję. Szanowni Państwo, promocja, która jest zapisana na w budżecie województwa, to
27 milionów
15 milionów złotych na Babimost. To są pieniądze, które są wydawane między innymi na promocję zdrowia i tutaj przypomnę, że w tych działaniach na przykład w tym roku były miasteczka zdrowia, w których były mobilne punkty szczepień, gdzie naprawdę dużo osób skorzystało z tego. To są promocyjne działania związane przede wszystkim właśnie z ochroną zdrowia, z kulturą, również gorzowska kultura na tym sporo skorzysta i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście jest ten słynny jakiś tam milion, nie na wycieczkę do Dubaju, jak to tłumaczono, ale na wystawę Expo, gdzie jednym z pawilonów będzie również lubuskie. Jest to oferta, która została skierowana przez rząd do wszystkich regionów, do miast i wiele z tego, co wiem, regionów z tego korzysta. Z oceny poprzednich misji gospodarczych wiem, że przedsiębiorcy sobie chwalą i nawiązywane są kontakty. Natomiast odrębną rzeczą jest stanowisko pana prezydenta Zielonej Góry, który ma jakiś notoryczny problem z zarządem województwa. Ja sobie przypominam spotkanie, w którym przez przypadek wzięłam udział, ale dobrze, że wzięłam udział, bo to też odsłoniło mi oczy na pewne działania pana Kubickiego, który po prostu chce wykorzystać i bardzo mu nie leży na tym, że zarząd województwa nie patrzy na wszystkie jego pomysły, niektóre bardzo dziwne i wręcz szkodliwe i jest po prostu w jakiejś opozycji do zarządu województwa i ciągle krytykuje. A wspomnę chociażby takie jego działania, myślę, że to się zaczęło od pomysłów na koronawirus, od kryzysu w DPS-ie, w Zielonogórskim i tak dalej, można mnożyć. Ja naprawdę bym skupiła się na tym, żeby pokazywać, co zarząd województwa robi dobrze, a robi dużo dobrych działań i dużo dobrych rzeczy związanych, powiedziałam, z promocją zdrowia i na tym się należy skupić, a nie szukaniu właśnie jakichś tam problemów, gdzie ich nie ma.
Marek Surmacz.
A ja wysunę karkołomną też, że pani marszałek Polak i pan prezydent Zielonej Góry działają wspólnie i w porozumieniu. Uwypuklając jakiś 1 milion złotych na wydatku na uczestnictwo w Expo, nie potrafię ocenić, czy to jest dużo, czy to jest wiele, ale egzotyczny kraj, w którym się odbywa akurat to Expo i wiem, jakie są koszty, jeżeli chodzi o kwestie wystawiennicze, o uczestnictwa osób, oficjalne konferencje, delegacje. Nie przeraża mnie to specjalnie, ten milion złotych. Przeraża mnie natomiast to, że co roku wydajemy 15 milionów złotych w ramach funduszy promocyjnych na funkcjonowanie Babimostu. I tu nie ma żadnego pomysłu na to, jak zdynamizować działanie gospodarcze tego lotniska w perspektywie Centralnego Portu Komunikacyjnego, który za chwilę powstanie. Naprawdę zarząd powinien poważnie podejść, nie poprzez takie proste, żeby nie chodzi ordynarne, przewalanie pieniędzy 15 milionów złotych, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę inne wydatki na promocję województwa, jak choćby wspieranie jednostek kultury, gdzie się wydaje dosłownie grosiki przy tej kwocie, grosiki, to dzisiaj twierdzę jednoznacznie, w interesie i prezydenta Zielonej Góry, i marszałka województwa jest wydawanie tych 15 milionów złotych na Babimost. Moim zdaniem dalece ponad miarę, bo gdyby wspólnie działali rzeczywiście skutecznie na polach gospodarczych, to port lotniczy Zielona Góra, tak się nazywa, Babimoście, mógłby być lepiej i z lepszym efektem ekonomicznym wydawany.
Kończymy naszą dyskusję, a szkoda, bo tematów jest więcej, ale na pewno do nich wrócimy. Poseł Krystyna Sibińska, Platforma Obywatelska, dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozostaję do państwa dyspozycji.
I radny wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości Marek Surmacz.
Kłaniam się i pozdrawiam.
Stawiamy kropkę. Wiadomości, po nich wracamy i kolejni goście. Marcin Sasin, wracamy po przerwie. Kolejni goście obiecałem. Były poseł dziś doradca wojewody lubuskiego Jarosław Porwik. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Członek zarządu województwa lubuskiego, Nowa Lewica. Także kiedyś w parlamencie Tadeusz Jędrzejczak.
Dzień dobry, witam państwa.
To zacznijmy od budżetu województwa lubuskiego i tej krytyki prezydenta Zielonej Góry, bo wczoraj między innymi pan marszałek Tadeusz Jędrzejczak na konferencji w Gorzowie odpowiadał na te zarzuty. To jak to jest? To jest ważna, na przykład a propos tego Dubaju, to jest ważna część promocji gospodarczej województwa, czy tak jak mówił prezydent Zielonej Góry, wycieczka do Dubaju za ponad milion złotych? Panie marszałku.
No co ja panu mogę na to poradzić, że prezydent Zielonej Góry nie leci do Dubaju, żeby promować swoje miasto i nawiązywać kontakty na wystawie światowej. No wystarczy, że prezydent Zielonej Góry, jak rozumiem, będzie w Cigacicach prezentował i promował Zieloną Górę. Do Dubaju leci cały świat. Myśmy byli i na Expo w Szanghaju, byliśmy jako województwo w Hanowerze, byliśmy w wielu innych miastach świata. Robią tak pozostałe województwa podobnie, w związku z tym nie widzę w tym nic złego, że przedstawiciele biznesu i świata polityki mi się tu w sejmiku polecą do Dubaju, będą promowali nasz region. No to tyle kosztuje, no kosztuje. No, jakbyśmy lecieli pewnie do Ochry, kosztowałoby to trochę. Nie, ja jestem zwolennikiem tego, żeby Polska i polskie miasta i regiony pokazywały się na świecie. Sam osobiście brałem udział w wielu przedsięwzięciach promocyjnych i zawsze przynosiło to pozytywny skutek. A krytyka prezydenta Zielonej Góry wynika z jego postrzegania województwa. Tak? To nie udało się przejąć władzy przy udziale pana prezydenta, jego radnych i PiSu województwie. To pan prezydent ma żal, no i w związku z tym szuka pola sporu, a my nie będziemy się z panem prezydentem o to wspierali.
Jarosław Porwich, komentarz poproszę.
No mnie troszeczkę tutaj zaskakują naprawdę duże wydatki, chociażby na lotnisko w Babimoście. 15 milionów złotych, no to są naprawdę bardzo duże pieniądze. Budżet województwa, z tego co się orientuję, ewentualnie proszę mnie poprawić, no to wydatki to jest kwota rzędu około 600 milionów złotych, chyba mniej więcej tyle. No i tak naprawdę wydając 30 milionów prawie na promocję, czy na reklamę, jak zwał, tak zwał, no to stanowi 5% wydatków. To jest naprawdę bardzo dużo. Ja pamiętam, jak w 2018 roku, 3 lata temu, w budżecie Warszawy znalazły się pieniądze na reklamę, na promocję w wysokości 0,3% budżetu, no to po prostu już było naprawdę o tym bardzo głośno, ponieważ to stanowiło dwukrotność wydatków na reklamę i promocję tego, co w sumie wydały cztery inne największe miasta wojewódzkie w Polsce. To naprawdę jest dużo. Pozostała kwota to oczywiście wydatki na jakieś, oczywiście mówię o budżecie Ludobusim, o tej przymiarce, no na jakieś tam gazetki, na jakieś tam realizacje filmików, na media społecznościowe i tak dalej. No powiem tak, no to są naprawdę duże pieniądze. Duża część budżetu, w mojej ocenie, to naprawdę jest za duża. Co się tyczy Dubaju, no powiem tak, no 1 000 000 złotych na Dubaj, no ja też jestem za promocją, ale powiem tak, no nie wiem, jakie są tego wymierne korzyści. No teraz Dubaj, może też Tokio, może też, nie wiem, Szanghaj, Hongkong. Ja wiem, że jak się bawić, to się bawić, tak? Ale to musi przynosić wymierne korzyści, a nie wiem, czy takie korzyści się pojawiają po tych naszych wyjazdach, wycieczkach. Tak naprawdę te pieniądze są w dużej mierze przeznaczane, ta część, na autopromocję zarządu województwa, na autopromocję zarządu województwa.
To ja dopytam Jarosława Porwicha, bo tak wczytując się w te wszystkie i głosy, i kwestie, to 99% tej kwoty to są pieniądze unijne, 1% to jest budżet województwa, ale tu nie o to chodzi. To być na Expo i pokazywać lubuskie, czy nie być? Jarosław Porwich.
Panie redaktorze, no ja powiem tak, nie byłem w Dubaju, nie byłem na Expo i nie zamierzam tam być, natomiast no, trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście z tej obecności ta obecność przynosi nam jakieś wymierne korzyści. Tak jak pan, mój adwersarz mówił tutaj o Hanowerze, mówił o Szanghaju wcześniej, że województwo było obecne, no to ja bym chciał usłyszeć, co z tego Lubuszanie mają, tak? Czy jakieś wymierne korzyści się pojawiły z tego tytułu, że byliśmy tam obecni?
To proszę bardzo, Tadeusz Jędrzejczyk.
No, muszę odpowiedzieć panu Jarosławowi Porwichowi, że po pierwsze, nikt pana nieobecności w Dubaju nie zauważy, to panu gwarantuję, to jest po pierwsze.
No pana obecności też nikt nie zauważy.
Panowie, prosiłbym...
Ale to pan tego nie stwierdzi, bo pan nie będzie.
Każdemu dam głos, proszę sobie nie przerywać.
Sprawa druga. Jeszcze nie zdążyła delegacja biznesu polecieć do Dubaju, pan już się pyta, jakie będą efekty. No, czyli z tego wynika, że państwo nie macie większego pojęcia o to się do nas przyczepić, jeżeli chodzi o projekt budżetu. No i pozostaje wam stara śpiewka od wielu, wielu lat, że za dużo wydajemy na lotnisko w Babimoście i za dużo wydajemy na promocję regionu. To słabe jest, powiem tak zupełnie szczerze, bo poza tym budżet ma ponad 700 milionów po stronie wydatkowej i tak jak pan redaktor mówił, promocja w 99% jest realizowana z pieniędzy pomocowych. My będziemy tego budżetu bronili, będziemy chcieli, ażeby promocja regionu była na dobrym poziomie, żeby można było...
Panie marszałku, to ja dopytam, bo pan mówił o misjach gospodarczych też do innych miejscowości, miast, przepraszam, i regionów silnych gospodarczo. Czy z pana perspektywy widać efekty tych wcześniejszych, nie tej, która będzie na Expo, tych wcześniejszych
wyjazdów? No ja ostatni raz, już pan odpowiadam, ja ostatni raz byłem w Hanowerze na wystawie na targach światowych, to targi gospodarcze. Muszę pana doradcę wojewody zmartwić. Przyjechał cały rząd. Premier i wszyscy wicepremierzy na czele z panią premier Szydło. Pani premier Szydło, to pana tutaj dopiero zmartwię, była w obecności pani kanclerz Merkel. Pani kanclerz Merkel zwracała się oficjalnie do pani premier Szydło Liebe Beata. Powiem więcej, panie miały podobne groszki przypięte. Powiem więcej, Polska była partnerem Niemiec w Hanowerze, w związku z tym w hali w Hanowerze odbyła się olbrzymia impreza promująca nasz kraj, na której też pana nie było i bardzo dobrze, by pan niczego tam nie wniósł. I sprawa ostatnia, której chciałem powiedzieć, bo pan redaktor o to pytał. Ano, była firma z Zielonej Góry, która zajmowała się wtedy jako firma raszkująca, rozpoczynająca swoją działalność, zajmowała się poszukiwaniem partnerów do realizacji budowy polskiego, promującego polską gospodarkę i tych panów, przedsiębiorców firmy, a mianowicie ładowanie baterii elektrycznych do autobusów. Firma stała razem na targach z polską firmą Solaris, która produkuje autobusy zarówno elektryczne, jak i spalinowe. No i ci panowie, których wtedy poznałem, dzięki kontaktom, które nawiązywali między innymi na tych targach, dzisiaj są jednym z liderów europejskich, którzy sprzedają swoje ładowarki do autobusów elektrycznych, również dla miasta Zielona Góra, która ma autobusy elektryczne.
Rozumiem.
I jedno słowo, jeżeli można, dobrze? Co innego kraje europejskie, co innego kraje, które rzeczywiście, z którymi mamy jakieś tam relacje konkretne i których inwestorzy pojawiają się tutaj w Polsce. Ja czekam w związku z tym, aż pan Tadeusz Jędrzejczak przyjedzie z Dubaju i przywiezie nam, przywiezie ze sobą inwestorów z Emiratów Arabskich, z Arabii Saudyjskiej, z tamtej części świata.
Dobra.
Czekam z niecierpliwością.
Kończymy ten temat.
Panie, ale muszę odpowiedzieć. No,
nie, ale jedno zdanie, panie marszałku.
Nie będę się panu Jarkowi Porwichowi tłumaczył, bo pan Jarosław Porwich nienawidzi muzułmanów, co dawał wyraz wielokrotnie w swoich publicznych wystąpieniach. Ja to sam słyszałem pod katedrą w kampanii wyborczej. W związku z tym nie będę tego panu mówił, bo pan jeszcze to zablokuje jako doradca wojewody. W związku z tym powiem tym, którzy są zwolennikami otwartej Europy.
Dobrze, panowie, stawiamy kropkę, idziemy dalej. Chciałem zapytać o szczepienia przeciw COVID-19. Jak odnosicie się do tej kwestii weryfikacji szczepień w miejscu pracy? Bo o to pytałem panów poprzedników, bo w Sejmie, w rządzie trwa nad tym dyskusja i to jest fakt. Fakt jest też taki, że zbierane są podpisy pod poselskim projektem ustawy w tej sprawie. No ale mamy też polityczną dyskusję, czy taką weryfikację szczepień w miejscu pracy wprowadzać, czy nie? Jarosław Porwich.
No ja jestem temu oczywiście przeciwny, tak? Chociażby z tego względu, że pewne relacje w zakładach pracy są określane zapisami ustawy, kodeks pracy. I tutaj te elementy dotyczące szczepień nie powinny w jakiś sposób wpływać na te relacje wewnątrz poszczególnych firm. Absolutnie temu jestem przeciwny. Oczywiście rzucę okiem na projekt ustawy, którego jeszcze tak naprawdę nikt nie widział, ale rzeczywiście no wiem, że zbierane są pod nim podpisy, niektóre osoby się podpisują, niektóre osoby wycofują swoje podpisy spod tego projektu, chodzi mi o posłów, tak? Także zobaczymy, no trzeba najpierw coś przeczytać, żeby móc się do tego odnosić.
Mhm. Tadeusz Jędrzejczak?
To jest właśnie w tej dyskusji, która trwa, nie ma dwóch rzeczy. Pierwsze, nie znamy projektu ustawy, czyli co ona zawiera i jakie mają być obowiązki pracodawców dotyczące osób, które u nich pracują. I sprawa druga, ja nie słyszę głosu pracodawców, ja nie słyszę głosu ludzi, którzy mieliby to zadanie wykonać się w zakładach pracy.
Przepraszam,
bo to byłoby dla mnie bardzo
interesujące. Przepraszam, panie marszałku, dzisiaj mówiłem o tym w pierwszej części, że czytałem rano stanowisko pracodawców RP, którzy są absolutnie za tym rozwiązaniem.
Ja się nie dziwię, no bo jednak jeżeli ryzykuje się swój biznes, a ludzie mogą być chorzy i mogą być na zwolnienie i to może trwać bardzo długo i dezorganizować pracę, to się nie dziwię, że ci ludzie się tego chcą podjąć, ale właśnie to o to chodzi, ażeby to stanowisko było wypracowane we współpracy razem ze związkami zawodowymi, we współpracy z pracodawcami. Wtedy, jak poznamy projekt, no to wtedy będziemy mogli się do tego odnieść. Ja nie mam jednoznacznego zdania, chociaż jestem zwolennikiem obowiązkowych szczepień w naszym kraju, a tutaj jest próba wyjścia takiego obok decyzji rządu, czyli rząd nie będzie decydował, tylko chce ten obowiązek zrzucić na pracodawcę. To jest jakieś rozwiązanie, jeżeli pracodawcy się zgadzają, to proszę bardzo.
A może, panie marszałku, odwrotnie, rząd chce dać wolną rękę pracodawcy, czyli jeżeli pan chce sprawdzić i jest pan zwolennikiem szczepień i pewnych restrykcji dla niezaszczepionych, to ma pan takie prawo, a jeżeli pracodawca jest na przykład antyszczepionkowcem i nie chce weryfikować swoich pracowników, no to nie będzie oczekiwał od nich takiej weryfikacji. Może to w tę stronę idzie.
No nie wiem, bo nie znamy projektu ustawy, no. Żyjemy w kraju absurdu w takim razie.
Pytanie, jak walczyć w takim wypadku z pandemią? Jarosław Porwich, co by pan proponował, gdyby pan mógł w tej dyskusji zabrać udział? To jest na to okazja. Co zrobić? Bo z jednej strony oczywiście możemy przygotowywać łóżka covidowe. Tutaj słyszeliśmy Marka Surmacza, który mówi, że tak naprawdę zależy to od obywateli, którzy powinni wiedzieć o tym, że szczepienia są bezpieczne i pomagają, bo na to to pokazują liczby, tak? I przypadki Ministerstwa Zdrowia publikowane niemal codziennie. To co w pana opinii powinno się dziać?
Edukacja tak naprawdę. Ja powiem tylko tak, generalnie w mojej ocenie ta sytuacja dzisiaj jest pod kontrolą, chociażby w województwie lubuskim. Jak już wspomniano wcześniej, zaszczepionych jest 55% populacji regionu. Szczepienia prowadzimy w 266 punktach i tak naprawdę mamy dzisiaj przygotowanych 570 łóżek covidowych, z czego 330 tylko jest zajętych, a możemy przygotować w krótkim czasie 1000 łóżek. To jest taka jak gdyby jedna informacja. Druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, no to powiem tak, drodzy państwo, no nie dajmy się zwariować. Tak naprawdę COVID jest i może będzie nam towarzyszył przez najbliższe lata, oby tak nie było. Ale musimy się chyba, wydaje mi się, nauczyć z tym żyć. Będzie nam łatwiej po prostu. Nie zamykajmy szkół na pewno, nie zamykajmy zakładów pracy i broń Boże, nie zamykajmy ludzi w domach, tak? Bo znam takie przypadki takich ludzi, którym przez różne ograniczenia i wywoływane są różne sytuacje, różne stany lękowe, depresje. No to te są konsekwencje tej pierwszej fali COVID-a. Ja powiem tak, no natura ludzka jest taka, że człowiek musi przebywać z człowiekiem, tak? Musi mieć miejsce ta integracja, te obostrzenia, jakieś restrykcje. W mojej ocenie to jest po prostu droga absolutnie donikąd. Ja powiem tak, no z tego co wyczytałem, chyba to przez 2 lata funkcjonowania COVID-a zmarło chyba w Polsce, ale tak głównie na choroby współistniejące, którym COVID niejako dopomógł. 80 tysięcy chyba Polaków, a przypomnę tylko, że rocznie umiera z powodu nowotworu, z powodu raka 100 tysięcy Polaków, tak? No to też jest takie wymierne, także tutaj nie dramatyzujmy. COVID nas kosztował już kilkaset miliardów złotych. Oczywiście tutaj państwo bardzo ładnie zareagowało. Oczywiście tutaj czynimy różnorakie starania, od szczepionek poprzez punkty szczepień, poprzez edukację, poprzez komunikaty, poprzez rozmowy z fachowcami, z lekarzami, z wirusologami. Także całe mnóstwo działań jest podejmowanych, ale naprawdę zdecydowanie jestem przeciwny jakimś restrykcjom w stosunku do osób niezaszczepionych. No to ich jest 45% społeczeństwa i niektórzy jeszcze się zaszczepią, niektórzy nie mają zamiaru, no ale to nie można zamykać przed nimi, nie wiem, obiektów sportowych, restauracji, kin, czy w ogóle uniemożliwiać im obcowania z innymi ludźmi. Absolutnie nie. No, przypomnę tylko, że tak naprawdę osoba niezaszczepiona może tak samo zarazić osobę trzecią, jak osoba zaszczepiona. Także ewentualnie, jeżeli ktoś sobie robi krzywdę z tytułu, niezaszczepienia, no to tylko niezaszczepiony. Nikt inny nie doznaje krzywdy z tego tytułu, że ktoś się nie szczepi. Tylko Kowalski, jeżeli się nie zaszczepił, ewentualnie no on musi się liczyć z tymi konsekwencjami.
Tadeusz Jędrzejczak, jak pan patrzy na te kwestie i co by pan, gdyby pan miał wpływ na decyzyjność rządu, zrobił?
No ja po pierwsze mam nadzieję, że wojewoda słucha tego, co przedstawiciel wojewody mówi w mediach publicznych na temat szczepień, na temat niezaszczepionych. Dla mnie są to słowa, które świadczą tylko o tym, że rząd politycznie jest wspierany przez ludzi, którzy są nieodpowiedzialni i ludzi, którzy są przeciwko szczepieniu. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga. Umiera codziennie w tej chwili około 400 ludzi, Polek i Polaków. Umierają na COVID. Za to odpowiedzialność ponosi rząd, który w tej sprawie nie wykonuje żadnych czynności poza propozycjami szczepienia, a nie wprowadza żadnych restrykcji, które zmuszałyby do szczepień i doskonale wszyscy wiedzą i w Polsce i za granicą, że bez szczepień będziemy w dalszym ciągu umierali. Sprawa trzecia. W Polsce zmarło w wyniku COVID-u ponad 75 tysięcy ludzi. Mamy największą umieralność w Polsce od II wojny światowej. W związku z tym warto, żeby mieszkańcy naszego miasta i regionu o tym wiedzieli i pamiętali. My mamy zajętych mniej więcej 60%, 70% łóżek covidowych w naszym regionie i to jest zła statystyka, dlatego że powinna ona nas martwić, bo ci ludzie chorują. A tutaj cały czas chodzi o to, żeby Polki i Polacy nie chorowali na COVID i nie byli i nie musieliby chodzić do szpitala, być leczeni i tak dalej. W związku z tym ja jestem zwolennikiem dwóch rozwiązań. Po pierwsze obowiązkowych szczepień w naszym kraju i po drugie, jeżeli ktoś się nie szczepi, a zachoruje lub on zarazi kogoś, kto jest potem w szpitalu, powinien ponosić odpowiedzialność i finansową karę powinien płacić w wysokości opłat z tytułu leczenia. I jeszcze jedna uwaga ostatnia w tej sprawie. Ci sami, którzy opowiadają brednie na temat szczepionek, przypomnę, że zaczął to Andrzej Duda w kampanii wyborczej, który krzyczał, że jak wymyślą szczepionkę, to się zaszczepić nie ma zamiaru, bo tak to wyglądało i od tego się zaczęła popularność antyszczepionkowców na taką skalę w Polsce. I chcę tylko przypomnieć, że prawie wszystkie dzieci w Polsce i prawie wszystkie noworodki są szczepione na choroby zakaźne, a żeby kiedy będą już dziećmi, a potem dorosłymi, żeby nie zapadały na wiele chorób, które chorobami cywilizacyjnymi dzisiaj w Polsce już nie są. O tym mamusie i tatusiowie, którzy dzisiaj dziennie krzyczą, że nie będą się szczepili, zapomnieli, bo oni też są zaszczepieni zgodnie z prawem, które było wprowadzone wiele lat temu w Polsce. Jest to polityka i granie na nastrojach ludzi celem uzyskania poparcia w parlamencie, ponieważ kluby PiS-u i pozostałych klubach, które popierają rząd Mateusza Morawieckiego, nie ma zgody na szczepienia, bo tam są ludzie, którzy się ze szczepieniami nie godzą z przyczyn wielu, również ideologicznych. I na koniec, no to jest ta cena utrzymania się przy władzy i większości w parlamencie. To jest ta cena 400 Polek i Polaków, którzy codziennie na COVID umierają, bo nikt nie ma odwagi, ani prezydent, ani premier, ani marszałek Sejmu, nikt nie ma odwagi powiedzenia sobie prawdy. Ona tak wygląda. Będziemy dzisiaj umierali w dalszym ciągu.
Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia podało, że mamy
20... Panie redaktorze, przepraszam bardzo, już... bo jednym zdaniem muszę się
oczywiście
odnieść.
Oczywiście, za chwilę...
Bardzo proszę. Tylko... Otóż pan Tadeusz Jędrzejczak imputuje mi, że jestem przeciwnikiem szczepień. Nieprawda, kłamstwo, jedna wielka bzdura. Chcę tylko wyraźnie powiedzieć, że jestem przeciwnikiem zamordyzmu, jestem przeciwnikiem dyskryminacji, jestem przeciwnikiem pewnych obostrzeń, które spowodują bardzo duże koszty społeczne, zarówno jeżeli chodzi o gospodarkę, jak i o zdrowie. Tak? Ja jestem po prostu za szeroko pojętą wolnością i tej wersji trzymam. Natomiast absolutnie nie jestem przeciwnikiem szczepień. Nie. Jestem przeciwnikiem dyskryminacji.
To na koniec 23 414 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Najwięcej Na Mazowszu, województwo lubuskie, 608 przypadków zmarło z powodu COVID-19 tylko 112 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 270 osób. Panowie, na koniec, dosłownie po jednym zdaniu, bo ten temat zapowiedziałem, a chciałbym też panów opinię usłyszeć, co będzie w przypadku kryzysu na granicy, bo słyszymy pewną zmianę działań reżimu Aleksandra Łukaszenki. Słyszymy, że to się zmienia, ale pytanie, czego się możemy spodziewać w panów opiniach? Ja bym prosił naprawdę krótko, bo już 11 się zbliża, musimy kończyć, a każdemu chciałem dać chwilę na wypowiedzenie swojej opinii w tej sprawie. Jarosław Podwich.
Wbrew temu, co twierdzi opozycja totalna, polskie państwo działa, polskie państwo panuje nad sytuacją i polskie państwo podejmuje różnego rodzaju zabiegi dyplomatyczne, ażeby ten kryzys na granicy polsko-białoruskiej zażegnać. To jest jak gdyby pierwsza kwestia. Oczywiście pewne rozmowy prowadzi pan premier Mateusz Morawiecki, pan prezydent Andrzej Duda. Już widać te efekty tych działań. Chodzi chociażby o te połączenia lotnicze, chodzi o chociażby przyjętą ustawę o ochronie granicy. No tutaj też widać, że reagujemy na bieżąco, żeby dać pewne instrumenty chociażby Straży Granicznej czy rządowi do tego, żeby skutecznie mógł interweniować. Współpracujemy z NATO, współpracujemy z Unią Europejską. Mamy poparcie wielu krajów. W niedługim czasie przyjadą do nas, do Polski, żołnierze angielscy, żołnierze z Estonii. I powiem tylko tak, najbardziej mnie boli, że niestety od wewnątrz jesteśmy też rozpracowywani, bo to, że Łukaszenka to robi, to sobie może robić, tak? Bo wiadomo, że robi to, co mu Putin każe. Natomiast smutne jest to, że jeszcze kilkanaście miesięcy temu, proszę sobie przypomnieć, to totalna opozycja, czyli Lewica, Platforma, byli przeciwko wzmocnieniu polskiej granicy, byli przeciwko tym zasiekom tymczasowym, głosowali przeciwko tej zaporze, która ma stanąć na granicy polsko-białoruskiej. Ostatnio głosowali też przeciwko ustawie o ochronie polskiej granicy. Także powiem tak, ja tej opozycji nie rozumiem, bo wydaje mi się, że w sytuacjach zagrożenia powinni te swoje jakieś tam anse polityczne schować do kieszeni i zająć się bezpieczeństwem Polek i Polaków. I to powinien być priorytet po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
Tadeusz Jędrzejczak.
Znaczy jest jedno pewne, że Łukaszenka tą wojnę, którą wywołał na granicy i namawianie i szkolenie imigrantów, którzy przylecieli do bez wiz, bo wizy nie są obowiązkowe na Białorusi, tę wojnę przegrał. Po uwagach, które przecież nie polski rząd, bo z polskim rządem, jak państwo widzicie, nikt nie rozmawia, ale po uwagach Unii Europejskiej, rozmowie Macrona z Putinem i Merkel z Łukaszenką, on będzie się wycofywał z tego rozwiązania i część tych imigrantów wróci po prostu do swoich krajów, do Iraku. Pierwszy samolot już odleciał i to pewnie się w ten sposób zakończy. A my wybudujemy za 1,6 mld port przy Puszczy Białowieskiej na granicy z Białorusią, który będzie służył naszemu pojmowaniu funkcjonowania w Europie. Także tak to się skończy. No i co ja już na to mogę poradzić? Jedno jest pewne i nie ulega wątpliwości. Granice trzeba strzec i na nielegalne przekraczanie granicy państwo polskie i żadne inne państwo na świecie pozwolić sobie nie może. Ja w pełni się zgadzam z działaniami polskiego wojska i Straży Granicznej i policji, która nie wpuściła po prostu nielegalnych imigrantów do naszego kraju. I ostatnia uwaga. Ci ludzie, którzy przylecieli na Białoruś, doskonale zdawali sobie z tego sprawę, że przekraczać będą granice między Białorusią a Unią Europejską nielegalnie, bo nie mieli wiz wjazdowych do żadnego kraju unijnego. W związku z tym mieli świadomość, że będą nielegalnie granice przekraczali. I podobnie Łukaszenka wiedział doskonale, przyjmując tych ludzi w tak dużych ilościach u siebie w Mińsku, że ci ludzie szykują się do przejścia granicy nielegalnie. W związku z tym wykorzystać chciał to politycznie do odbicia swojej ceny jako nielegalnego prezydenta do tego, ażeby znieść sankcje na Białorusi. To się na pewno nie udało i koniec tego będzie, mam nadzieję, szybki.
Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Doradca wojewody lubuskiego Jarosław Podwich. Dziękuję.
Murem za polskim mundurem. Dziękuję bardzo.
I członek zarządu województwa lubuskiego Nowa Lewica Tadeusz Jędrzejczak.
Dziękuję bardzo za uwagę. Murem za rozumem, także raczej bym proponował tutaj za wiedzą, a nie za mundurami. Także wszystkiego dobrego i dziękuję bardzo.
Marcin Sasin, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.